Je to pro nás takový zvláštní den tady pro Smilovice. Říkám to pro naše hosty z Komlilhotky a z Něbor, že jsme tady dopoledne hostili a na Karmelu máme tady spolubratry z Iraku, kteří dnes odpoledne tady pravděpodobně k nám nepřijdou. Mají vyučování už do češtiny a svůj program. A my máme taky svůj program, co se z toho těšíme. Chtěl bych vás tu všechny srdečně přivítat. Mám radost z toho, že jste tady všichni. Mám také radost, že prší déšť, protože vody je stále ještě nedostatek všude, aby se přehrady naplnily a potoky a spodní vody. Je to pro nás takové požehnání teď. Vítám tady skupinu kamarádí a jejich rodiče z Komlilhotky. Vítám tady bratra Staška s manželkou z Něboru, který přišel se slovem Božím. A tak máme radost z toho, že jsme tady. A chceme to vyjádřit i společnou písní, která bude na plátně. Dneska máme krásné téma. To téma by bylo ještě úplně super, kdybychom prožívali, jak jsme před dvěma týdny prožívali ve sboru týden manželství. A my se budeme zajímat také vztahy v manželství a to, co Bible říká o tom, jak se mají chovat ženy a jak se mají chovat muži. A když tak se budeme všichni chovat, tak prožijeme krásný život. Tak nám to slibuje Bible. A protože bych chtěl tuto chvíli zahájit modlitbou, prosím, abychom povstali, zůstaneme stát, poprosím moji manželku, aby mi pomohla přečíst Boží slovo. A Boží slovo, které je určené na dnešní biblickou hodinu, je z první knihy apoštola Petra, 3. kapitoly, od 1. do 7. verše.
Vy ženy se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen. Když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete, vaše krása nespočívá ve vnějších věcech, v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech, ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomývou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mývaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit.
A vy muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestalo nic v cestě. Děkuji vám.
Tak v té třetí kapitole Petrova listu, který jsme četli, Petr popisuje povinnosti manželů a manželek. V textu začíná těmi manželčinami a tak i Tématem tohoto slova tuším je silueta pravé ženy. Takže je to pro mě z pohledu muže takové zvláštní říkat, jaká by měla být žena. Nevím, jestli by tady třeba neměla stát žena a poučit ostatní ženy. A protože, abych nevypadal, že mluvím odtrženě od reality, tak jsem si vzal na pomoc tuto knihu, Znamenitá žena, ze které jsem čerpal mnoho myšlenek. A navíc jsem celou problematiku konzultoval taky se svou manželkou, takže věřím, že to nebude až tak úplně odtržené od reality. V prvním verši apoštol Petr nabádá ženy, aby se podřizovaly svým mužům. Tato myšlenka se vlastně prolíná celým tím odstavcem a je také hlavním tématem tohoto zamyšlení. Petr dále mluví o tom, v čem spočívá krása ženy a že tuto krásu měly ony svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým manželům. Podřízenost je tedy Petrovou klíčovou výzvou v tomto odstavci. V podřízenosti spočívá ženina krása a i její dobré jednání. Podřízenost ženy je ale v dnešní době velice nepopulární téma. Ve společnosti se mohou vyskytnout dva extrémy, z nich jeden vzniká v důsledku špatného pochopení těchto textů a druhý vzniká naprostou ignorací Božího slova. Ten první z omylů může říkat, že žena má ve všem poslouchat manžela a úplně vše strpět. Takový přístup byl označován jako teologie rohošky, a naproti tomu právě stojí ta vlna feminismu, který je tedy, myslím si, že dnes podstatně rozšířenější. Říct dneska na veřejnosti v této době, že by žena měla být podřízena svému muži, je skoro šílenství. Když už se pokusíme vyjádřit v tomto smyslu, lidé nás mají téměř za vraha nebo nějakého náboženského extremistu. Co hůř, tato problematika se možná začíná už stávat i tabu v některých křesťanských kruzích. Četl jsem, že někteří kazatelé už raději ani o podřízenosti žen nemluví, aby si neznepřátelili jednak ženy mimo církev, ale často už i ženy uvnitř ní. Přesto podle apoštola Petra krotký a pokojný duch podřízené ženy je krásný a před Bohem vzácný. Proto by o něj měla každá žena usilovat. Ale jak je vodítko dát ženám k tomu, aby nepodlehly některé z těch špatných interpretací, jak jsem už řekl? Není to tedy nějaké zanedbatelné téma a mělo by se o něm každopádně mluvit. Ženy se mají svým manželům podřizovat, a teďka důležitá charakteristika, ve všem. Navíc to platí i v případě manželů, jak to říct, jakéhokoliv možná druhu, i takových, kteří odmítají Boží slovo, protože takový mohou být získání právě jednáním svých žen. O problematice podřizování žen nepíše jen apoštol Petr, ale i Pavel v listu Efeským v 5. kapitole. Teď bych chtěl zacitovat 3 verše. Manželky, podávejte se svým mužům jako pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Použité řecké slovo podle výkladu k tomuto textu znamená k tomu dvojsloví byt podřízen, je vlastně v řeckém originále vojenský termín a znamená to mít podle vojenského řádu nižší hodnost. Žena má tedy jinou hodnost nebo postavení. To samozřejmě neznamená, že by byla méně cennou. Vojáci s nižší hodností jsou v armádě stejně důležití jako ti z vyšší, ale musí se podřídit autoritě té vyšší šarže. Žena zůstává stále pomocí jemu rovnou, jak je psáno v první Mojžíšově, ale s nižší hodností. Byt ve všem podřízená zasahuje všechny oblasti ženina života. To může možná vypadat radikálně, ale právě v této knize jsem se dočetl, že může jít jak o finance, vybavení domu, tak údajně i o délku vlasů, takže to je možná k zamyšlení. Zahrnuje to i výchovu dětí a další životní situace. Zároveň je ale stále nutné k tomu všemu citovat verše z listu Římanům o tom, že Bůh nikomu nestraní, nebo z listu Galackým, že není rozdíl mezi mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu. Není to tedy tak, že by muž byl v božích očích privilegovanějším pohlavím, protože Bůh je nestranný. Žena by ale měla přijmout příklad Pána Ježíše jako podřízeného služebníka, aby naplnila Bohem danou úlohu v manželství. Stejně jako Pán Ježíš není méně cenný než Bůh Otec, žena není méně než její manžel. Kristus sám sebe podřídil vůli svého Otce, aby plán vykoupení došel svého cíle. A tak na základě tohoto obrazu i manželka se má podřídit svému manželovi, aby ten boží plán pro život rodiny mohl být naplněn. Ona není méně cenná, ale její úloha je prostě jiná. Jedinou situací, kdy žena nemá svého muže poslechnout, je tehdy, kdy ji nabádá nějakému zjevnému hříchu. Může se to stát ve chvílích, kdy žena od svého muže uslyší výzvy, jako zakazují ti chodit do shromáždění, zakazují ti mluvit s dětmi o Bohu, zakazují ti, abys mě napomínala, nikomu neříkej o mém hříchu, chci, abys kvůli mi lhala a podobné výzvy. Všechny tyto příkazy ze strany manžela jsou v rozporu s tím, co Bible říká, a ke každé bychom v Božím slově našli verš, který takový příkaz neguje a tudíž zbavuje ženu nějaké závaznosti. Pouze Pán Bůh má nad ženou absolutní moc a žena má plné právo v takových otázkách neposlechnout. Podřízená žena, kromě toho, že svého muže následuje, dále také jedná dobře a nenechá se ničím zastrašit. Možná jenom krátce, co to znamená. Na prvním místě to znamená projevovat lásku Bohu a svému manželovi. Taková žena se pak údajně nenechá zastrašit těžkými životními situacemi ani okolním tlakem, ale v každé chvíli miluje bezpodmínečnou láskou, i když se její muž k ní chová nespravedlivě nebo zle. Věřím, že tohle to se lehce říká, ale velice těžce naplňuje, ale Boží slovo nás k tomu vybízí. Jestliže se však začne muž vůči ženě dopouštět hříchu, jako je například fyzické násilí nebo vyhrušky, žena už pak nemusí zůstávat pasivní trpitelkou, ale může nebo dokonce měla by vyhledat pomoc a ochranu. I když to téma podřízenosti možná zní nelákavě a těžce, věřím, že Pán Bůh to takto ustanovil jedině pro naše dobro, aby tak poskytl ženě ochranu a aby mohl být položen základ pevnému a harmonickému manželství, kde každý má svou Bohem danou roli a které tvoří šťastné prostředí pro manžela, manželku i jejich děti.
Pozwólcie, że na początku serdecznie podziękuję za miłe przyjęcie, za miłe przywitanie. Też mi się cieszyli, że możemy Was tu odwiedzić, że możemy ten czas spędzić z Wami. Dzisiejszy temat wszyscy dobrze słyszeli, mąż i żona, to znaczy małżeństwo. Jest to bardzo wielki temat. Na ten temat się jako nie godzim mówić jak sig i może powiem innym może takich moje spostrzeżeń, może takich zastanowień. Ale na ten temat jest bardzo dużo książek, dobrych książek i prawie doporuczuję, aby się, jak macie możliwość, czytajcie książki, bo te książki, nasze chrześcijańskie książki, które mówią prawie o małżeństwie, o mężu, o żonie, może tak poszerzają nasze myślenie i nasze oczy. Czytaliśmy trzeci rozdział listu Piotra, a Piotr prawdopodobnie był żonaty, gdyż o jego żonie moc nie wiemy, albo skoro nic, ale wiemy, że miał szwigar mamę. Pan Jezus na początku działalności teściową Piotra uzdrowił. Miała wielką gorączkę. Piotr go przyprowadził do swojego domu, kiedy była ta jego teściowa. Pan Jezus ją uzdrowił. Piotr był praktyk. Jak patrzymy na ten tekst, 6 wierszyków pisze o żonie, bo żony więcej trochę mówią. Mężowie tego mnie nie namówią, tak starczył jeden wierszyk, inny jeden. A moim zadaniem, aby się do tego 7 wierszyka, co Piotr mówi do nas mężczyzn. Już tu było cytowane, jak apostoł Paweł pisze też o mężu, o żonie, a już mocno nie chcę powtarzać, ale że Pan Bóg jest głową męża, a mąż jest głową żony. A ta analogia płaci, że Chrystus jest głową Kościoła. A na koniec tam jest takie słóweczko, że jest to tajemnica wielka. Naprawdę małżeństwo jest tajemnica. Każdy na świecie chce mieć piękne małżeństwo, chce mieć udane małżeństwo, a połowa małżeństw się rozpada, jest tragedia. Czyli małżeństwo, szczęśliwe małżeństwo jest tajemnica. Ale Pan Bóg stworzył małżeństwo, stworzył tę instytucję i dowolną we swoim słowie wskazówki. Jak żyć w małżeństwie, aby te małżeństwa były piękne? Kiedy my czytali ten tekst, albo go tłumy przed oczami, możemy to prędko prześledzić. Jest tam słowo miłość, laska. Tekst o mężu, o żonie, który mówi o małżeństwie. A jak się nie ma w tym przymo słowo miłość. Ale kiedy na to patrzymy, tak tę miłość tam wyczuwamy. Że ta miłość w tym stosunku jest. I gdyż tam tego słowa nie ma. Kiedy młody synek z młodą dziewczyną się spotkają, a jak się padną do oka, tak się co? Zakochają. A to jest taki zajmawy okres, kiedy ci młodzi ludzie nie chodzą po ziemi. Każdy z nas to przeżył, może ktoś to teraz przeżywał, a wy młodzi to będziecie przeżywać. Tak, posłuchajcie, jak będziecie mieć tego sprawnego synka, bo sprawną dziewczynę, będziecie zakochani, nie będziecie nic innego na świecie widzieć, a wasze kroki może tak pół metra będą nad ziemią. Tak będziecie chodzić. Nie będą w ogóle wadzić, że na ceście są kamienie, błoto, kałuże, dziury. To was w ogóle nie będzie interesować, bo wy będziecie chodzić tak pół metra nad ziemią, będziecie się mieć radzi, będziecie patrzeć jedna drugiego, aby wam móc dobrze. Ale każdy z nasz starszych deliżonatych wie, że po jakichś czasach, po ślubie, ta miłość, to zakochani, schodzimy troszeczkę niżej, a postawimy się na tę drogę żywotną. A kiedy już z tym partnerem idziemy po tej drodze życia, tak naraz widzimy, tu jest kamień, tu jest jakieś błoto, tu jest może jakaś dziura, przepaść, kałuża, a musimy dawać pozor. Bo my się for radzi, ale ta miłość się zmienia. Na początku ta miłość była tak może fakt pół metra, bo może i metr nad ziemią. Ale z czasem ta nasza miłość jest już na ziemi. Ta miłość już nie ma potem takiej, ale ta nasza miłość jest w sercu, a postanowieni. Chcę mojego partnera kochać. Może są kamienie na naszej drodze, przeszkody, ale Pan Bóg mi dał tego partnera, a chcę z nim iść. To tak na początek, aby my do tego tematu może weszli. A apostoł Piotr prawie teraz pisze do małżeństw, do chłopów, do braci, którzy są żonaci, a którzy idą po tej ziemi już. A napotykają te kamienie, albo może te dziury, te kałuże. A pisze tam takie słowa, my to czytali. Postępujcie, mężowie, postępujcie z wyrozumiałością. Kiedy patrzył do innych tematów, do innych przekładów, tak tam pisane tak. Żyjte se swą żeną z oswiceną rozważności. Słowiański. Spolubywajcie z nią podla rozumu. Niebo muży, snażte se rozumieć manżalce. Ale może, że położyłem polską Biblią, tak się mi ten polski temat. Postępujcie z żonami najwięcej podobą. Postępować. Jakoś i mówię postępować z żonami. Robimy wewerku na udrzbie, a jak się coś ich sprawuje, każdą rzecz musi mieć pracowni postęp. Na każdą rzecz, jak się coś ich sprawi, robi, musi być pracowni postęp, aby to było bezpieczne, aby to było dobre, ekologiczne. Musi być napisane, jak się to wszystko ma robić. A mnie to tak do tego prowadzi, że w małżeństwie, aby chłop mógł sprawnie żyć, musi się coś nauczyć, sprawnie postępować ku swojej małżonce. Sprawnie jednać. Coś się musi nauczyć, coś się musi przyjąć. To zakochani, to idzie samo. To naraz coś błysknie w sercu, a jest zakochany człowiek, a nie może się z tym pomóc. Ale żyć w tej prawdziwej miłości już na tej ziemi, to się trzeba uczyć. To jest poniekiedy ciężko praca. Postępujcie z wyrozumiałością. Wyrozumiałość. Co to jest wyrozumiałość? Z taktem. To jest coś, co może w sercu człowiek przeżywo, a tak ciężko się tłumaczy. Oto już było wspomniane, że był ten tydzień małżeństwa. Też w Trzyńcu były programy i mówię współpracownikowi, Zdeno, pójdź, weź małżonkę, pójdziemy razem do Trzyńca na Hutnik, tam jest fajny program, bo tam jest teraz tydzień małżonstwa, coś i będę słyszeć. On się tak, jako niewierzący człowiek, ja mam dobre małżeństwo, ja to nie potrzebuję, ja się nie chcę rozwodzać, ja to nie potrzebuję. Powiem prawie, no ale połówka małżeństw się rozwodzą, to jest dobre, abym jak się inwestowali do naszego wstachu, abym coś ich słyszeli, posłuchli, ja to nie potrzebuję. Na drugi dzień prawi, i oto powiedział mażolce, że nas pozywasz, a ona skoro ze łzami, ty się chcesz ze mną rozwieść? Tak to ludzie przyjmują. A ciekawe, że jak są w Trzyńcu te programy, nie wiem jak u was to, że na te programy większością przyjdą wierzący ludzie, którzy chcą coś może do tego małżeństwa zainwestować, do tej miłości coś chcą włożyć, coś się chcą nauczyć. W świecie nie wiem, czy są tacy dobrzy, ale nie chcą inwestować. Ono, my chłopi może tak się lekko zwykniemy na taki ten serwis, kiedy nam nasza żona dowo, że nam naważy, wypierę, poukludzo, o dzieci się postaro, a nam dobrze. Ale do tego prawdziwego małżeństwa, do tego prawdziwej miłości trzeba się dorostać, trzeba coś inwestować, trzeba postępować, trzeba w tym rosnąć. Jakże prawuje moc dobrych książek? Czytajcie książki. I oto my z żoną jechali na taką podróż i prawie jest dobre mieć książkę przy siebie, bo Kasi trzeba coś ich czekać, wyciągnąć, idzie poczytać i nie ma nic rozczytanego, także tak wsiądłem do naszej półeczki, a była tam książka Pięć języków łaski. Nie mogę się z nią zorientować, Kiesi to czytał, ale dołek do taszki, jechaliśmy na podróż. No, kiedy miał czas, jak otworzył tę książkę, tak się mi fakt oczy otwierały, może ją tę książkę znocie. Autor pisze, że każdy z nas ludzi, czy kobieta, czy mąż, czy dziecko, jakiś ich sposobem przyjmujemy miłość. A on tam mianuje pięć sposobów miłości. Jak ja przyjmuję miłość, jak ja tę miłość przeżywam, jak ją chcę przyjmować. A ten autor mówi, odkryjcie mężowie, jakim sposobem chcą te wasze żony przyjmować miłość. A takim sposobem tę żonę miłujcie. Tam były takie, tych pięć języków się to wypisał.
Pierwszy język łaski jest słowa ujiścieni, drugi pozorność, trzeci przyjmanie daru, skutki służby, nebo fizyczny kontakt. A że je tragiczne, jak chłop kupuje kwiotka, a żona tych kwiotka nie chce, a nie ma po tym żony stosunek. To się troszeczkę mijo. Trzeba wyczuć, jak może żona chce, aby my się siedli z nią przy kawie, a mieli z nią czas na rozmowy, jak w tym przyjmuje miłość. Tak, aby my mężowie to odkryli u swojej żony, a do tego inwestowali. A jak się ta nasza żona czuje potem zadowolona, że kochano w tym jej sposobie, jak ona to przyjmuje, tak to się potem nam wraca. Czyli bracia, chłopi, poznawajmy swoje żony. Niezależnie, ja się myślał, że już ja też po roku żonaty, że coś ich umiem, ale ta książka mi otworzyła oczy na nowe rzeczy. W jakimkolwiek my są wieku, młodszym, starszym, inwestujmy do naszej miłości, do naszych partnerów. Ten tekst dalej mówi takie ciekawe słowo, że mamy postępować z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieści. Kobiety są słabsze, nie chcę tu wielką dyskusję roznosić na ten temat, ale ja bym się pomógł zakonikiem pracy. Zakonik pracy mówi, że kobieta może dźwigać kila, 15 kilo, a chłopi 30 czy 50, nie wiem, 30, że? Jest to wyrzeszone. Kobiety się nie szprajcują, dźwigają 15 kilo, chłopi 30, wyrzeszone. Mówi to, że są kobiety słabsze? Są słabsze, ale nie są słabsze. Mają taki zakon, chłopi mają taki zakon. Czyli ja by to przeskoczył. Kobiety są tak stworzone, chłopi są tak stworzeni. A ten temat pokraczuje dalej, ten rozdział. I okazujcie im cześć. Mężowie, okazujcie swoim żonom cześć. W czeskim chowejte uctu, prokazujte uctu. Zaś to polskie promienie lepsze. Okazujcie, okazja. Jak idzie synek z dziewczyną Kajsik na randkę, a naraz tam są piękne kwiotka, a ten synek okazyjnie to natargo, a wręczy do tej swojej dziewczynie. To okazja, on to nie planował, ale była taka okazja, a przyjawił tej swojej dziewczynie coś ich pięknego. Dał i ten kwiotka, kiedy tam zrobiła Kajsik, rosły na polu. Mężowie, szukajmy takiej okazji, kaj możemy coś ich przyjawić swoim żonom. Ta pierwsza część mówiła o tym, że mamy się uczyć, mamy nad tym pracować, czytać książki, czytać Biblię, jak kochać swoją żonę. Ale aby my nie byli zakonnikami. Druga strona jest ta, że mamy szukać tej okazji. Być może poszerzyć swoje horyzonty, zrobić coś takiego, co się normalnie nie robi. A tak przyjawmy uctę swojej żonie. Znowu taki przykład z pracy. Przyszedł tam jeden człowiek do nas pracować. Chwalił się, że ma żonę, która zrobiła wysoką szkołę z czerwonym dyplomem, także i kupił pieska tego Yorkshire'a, że taką wspaniałą żonę ma. Po razy, że widział we sklepie, jak razem kupują. Ale co mnie ladziło, ten synek dziennie wykładał dowcipy o kobietach. Większością nieprzyzwoite. Nie o swojej kobiecie, ogólnie. Ale on to chydlił jak z rękowa. Furt mówił taki wcipy o kobietach. A mi to wadziło. I pan synku, ty coś wypowiadasz, ty coś programujesz ze swojego życia ku kobietom. Tu mówisz, że masz dobrą żonę, chwalisz się, ale furt mówisz takie negatywne rzeczy. Ty coś zasiewasz, a nie ma to dobre. Naprawdę po czasie, nie wiem, po roku, ten synek przyszedł taki blady do roboty, a powiedział, moja żona się ze mną rozwodzi. Były tam inne problemy, nie chcę o tym mówić. Ale mnie to ukazało tak jak się. Jak człowiek nie ma uctę ku swojej żonie, bo ku żonom obecnie jako. Jak człowiek żył tymi wtipami, a tymi historyjkami, a tymi sprawami jako. On to zasiewał, a to skrócił we swoim życiu. Chłopi, miejmy uctę ku swoim kobietom, ku swoim żonom. One się tak tego zasłużą. Jeszcze jeden przykład z pracy. Był teraz Walentyn, że i mamy jednego człowieka, co ma Słowiankę żonę, tam my go nazywamy Słowiok, ale on nie ma Słowiok, ale że ma i w kąpielce się strasznie golił jako. I powiem tak, co, Walentyn, tak się gotujesz na to? Jak się oburzył, to nie uznowum, to jest amerykańskie święto. Chłopi go zaraz podeprzyli, że to ja, że to tu do nas nie patrzy, że to tu Ameryka wcisko, że to jest szpatne. A tam, wy nie kupicie kwiatko swojej żonie? Na co? Ni, to jest Ameryka, to nie kupujemy. A kiedy kupisz kwiatko swojej żonie? No, na urodziny. No kiedy mo? Za pół roku. Tak pół roku nie kupisz kwiatko swojej żonie? Jak i teraz tak okazja, wszędzie same czerwone serduszka, bomboniery, same serduszka, kwiatek pełno w tesku, ja? Ty nie zrobisz taką tę okazję, a nie przejawisz coś swojej żonie? Ty nie kupisz 12 tulipanów, a bombonierkę? A tam nieczekanie przecież, ja też nie uznowam Walentyna. Ale byjmy ludziami takimi otwartymi ku swoim żonom. Kupmy im ten kwiat, albo coś ich słodkiego, miejmy ich moc radzi. Możemy się tak trochę zaśmieli, ale naprawdę Pan Bóg stworzył małżeństwo, a on ma zamiar, aż do tego małżeństwa inwestujemy, aż się uczymy, aż się gotujemy na to małżeństwo, aż coś i pro to robimy, ale dał nam wolne myślenie, aż możemy pomyśleć, a coś przekwapić części swą żonę, bo chce Pan Bóg, aby nasze małżeństwa mogły być naprawdę piękne. Ktoś powiedział, że małżeństwo może być rajem albo piekłem. Są my tego świadkami, co się robi. Biblia chce, aż te nasze małżeństwa są przed smakiem nieba, aż naprawdę przeżywamy to piękne. Tym u nas do tego i dzisiejszy tekst wzywał. A czemu? Ten apostoł Piotr kończy tak. Aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Kiedy mamy nieporozumienie ze swoim żoną, idzie się modlić? Nie idzie się modlić. Jak mu nieporozumienie w pracy, poradzę się modlić. Ale kiedy my nie są za jedno z żoną, nie idzie się modlić. Żyjmy tak ze swoimi żonami, aby my zawsze się mogli modlić. Aby ten nasz stosunek nie przeszkadzał tym naszym modlitwom. To życzymy siebie i wszystkim wam, mężowie, chłopi, bracia. Miłujmy swoje żony, a cieszmy się, że Pan Bóg nam ich dał.
Dziękuję Stasiowi za praktyczne takie wskazówki do małżeństwa pro nas mężów. Jak on mówił o tym, że jak są młodzi ludzie zakochani, że chodzą pół metra nad ziemią, nie bo meter, tak ja chodził meter a pół jako ja. A ja już to myślę synku wykładał, ale kiesik nie był mobilny jako, a młodzi ludzie się nie mogli tak dorozumieć każdą chwilę jako teraz. A tak my wyużywali to, co było. A moja narzeczona, teraz moja małżonka, jeździła autobusem, a ja mieszkał na Duszyńcu w Nieborach przy ceście, a ona jeździła o pół trzeci wielopolanym, a siedziała drugi zic od końca, przy oknie. A my byli tak domówieni, że ja stał w oknie, fujranga od kryto, a jak ona jechała, tak ja i mawał, a ona też. A to było jako każdy dzień, bo ona jeździła każdy dzień, a ja robił na szychty, że tak mi się mawali. A już nie doczkawej, że się kiedy zaś ją uwidzę, abych mógł zamawać. A bo ona dycki siedziała we stejnym miejscu, a we stejnym autobusie, bo tych autobusów jeździło kupa. A potem my musieli przestać się mawać. Wiecie czemu? Bo już to tak dopadło, że jak ją mawał z okla, tak cały autobus mi mawał. To jest prawda. A... Drogi Stasiu, wyrządź pozdrowienia wszystkim braciom i siostrom w Nieborach, tam we zborze i we społeczności. Tym, że ja pochodzę z Nieborów. Jak ja chodził tam na młodzież, tak Stasiu był taki mały chłopiec, jako tu nikierze ty dziecka, jako pamiętam się, a był to wspaniały czas. A teraz poprosím zaś skupinę kamaradzi o drugi występ.
Ramen živit, si mě mít, z jeho Tak to poslední slovo je opět věnované ženám a je to věnované konkrétně ženě, která je popsána v knize Přísloví 31. kapitole. A protože to je opravdu obšírné slovo, tak já přečtu jenom to první, ten desátý verš. Znamenitá žena, ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly. A tak přemýšlela jsem nad tím, jestli rozebírá toto 31. kapitolu, nebo nějak jinak pojmout tu znamenitou ženu. A tak jsem vybrala 4 ženy z Bible, které nám mohou být něčím příkladem, které ve svém životě v něčem byly znamenité, v něčem byly zvláštní, byly velkým přínosem. První ženu, kterou jsem vybrala, no nebyla ani věřící Hospodina. Byla to faraonová žena. Byla to druhá matka Mojžíše. A právě v době, kdy Izrael prožíval takové těžké období, kdy kluci, kteří se narodili, byli zabíjeni, tak tato žena byla v blízkosti Nilu a viděla, najednou zahledla košík a dala si ho přinést a když ji otevřela, vidí tam plačícího kluka. No na první pohled jí muselo být jasné, co to je za kluka. Přece věděla o tom zákoně. A víte, i její povinností bylo tohoto hocha usmrtit. A to, co se mně na této ženě líbí, bylo to, že tohoto kluka zachránila. A Pán Bůh ji využil k tomu, aby Mojžíše zachránil, aby mohl Mojžíš žít. A přijímá a využívá nabídku, aby pomohla. Udělala něco dobrého. A tom je pro mě tato žena znamenitá. Využívá příležitost k tomu, aby mohla pomoci. No ne svoji rodině. Možná někomu, kdo byl i odsouzen k smrti. Využívá tuto nabídku a udělala to, co mohla. A možná je to pro nás nejenom ženy, ale i muže. Takovou výzvou přijímat ty nabídky, které nám Pán Bůh klade do cesty, aby nás mohl použít. Abychom je využili, přijali, tak jak tato žena. Druhá žena byla matka Mojžíše Jochébet. Její manžel byl Amram a jak jsem říkala, žila v zlé době. Protože právě když se jí narodil Mojžíš, byl vydán zákon usmrtit všechny kluky, které se narodily. A pro mě je tato žena výzvou v tom, jak dovedla spoléhat na Hospodina. Jak dovedla ochránit své dítě. Jak ho ukrývala s takovou odvahou. Jak ho chránila. Ale tato žena nejenom, že chránila své dítě. Ona pak, když se jí ten Mojžíš vrátil, aby ho odkojila, ona to dítě i vrátila zpět zase té faraonové ženě. A já si myslím, že pro matku je velmi těžké svoje dítě dát někomu. A pro mě je to takový symbol této ženy, která dovedla na určitou dobu, na určitou chvíli ty své děti přijmout a vychovat, ale pak je neměla pro sebe. Odevzdala je Bohu. Myslím si, že toto je úkol nás matek, když přijímáme své děti. Nepřijímat je jako naše vlastnictví, jako něco, co máme odevzdat Bohu. A něco, co můžeme odevzdat Bohu i v modlitbách. Naše děti do Božích rukou. Pro mě je tato žena výzvou v tom odevzdávání svých dětí do Božích rukou. V různých časech, v různém období. To byla ta druhá žena, takže první žena přijímá úkol a vykoná to, co může. Druhá žena matka chrání své dítě a odevzdává je do Božích rukou. A třetí žena byla opět matka. Je zvláštní to, že neznáme ani její jméno. Známe jenom jméno jejího manžela, byl to Manoach. A ona byla matka Samsona. V čem je pro mě tato žena povzbuzením nebo příkladem? V čem je pro mě znamenitá? Když byla neplodná a najednou si objevil Boží posel a oznámuje jí, že dostane syna, tak víte, ona si to nenechává pro sebe, ale říká to svému muži. A do toho, co prožívá, vtahuje i svého manžela. A ten manžel, Manoach, prosí Boha, aby se jim ten Boží posel zjevil ještě jednou, aby jim řekl, co s tím synem mají dělat. A posel se jim zjeví ještě jednou. Ale nezjeví se jim oběma. Zjeví se opět jenom tehdy, když je tato žena sama. A co ona dělá? Ona říká, zastavuje toho posla a utíká pro toho svého manžela. A zase ho vtahuje do toho Božího dění, do toho Božího plánu, do té situace, kterou ona prožívá. A v tom je pro mě takovou výzvou. A pro mě je v tom takovou znamenitou ženou. Že se dokáže se svým manželem podělit i o ty Boží věci, o ty Boží zprávy, že do těch věcí, které ona prožívá, které má Pán Bůh s ní přemýšlené a naplánované, vtahuje toho svého manžela a nedává ho bokem. V tom je pro mě znamenitá žena. No a poslední žena, kterou jsem vybrala, byla Debora, ale nebyla to ta prorokyně s Barakem, kterou si často takhle spojujeme. A o Deboře je zapsáno, je to ještě jiná Debora, a je zapsáno o ní v první knihe Mojžíšově, v 35. kapitole, a je to 8. verš, a je o ní napsané jenom zpráva o jejím úmrtí. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bételu. Izák jej proto nazval Álon Báchut, dub nářku. A tato Debora byla vlastně svobodná. A to je možná výzva i pro ženy, které se nikdy nestaly matkou a nestanou, které nebudou mít manžela, nebudou u oltáře. Pro ženy, které jsou svobodné. Protože tato žena byla otrokyně, ani se nevdala, ani neměla své děti. Ale byla Rebečina chůva. Byla chůva, která provázela Rebeku, když odcházela za Izákem. A dokonce byla chůva, která vychovávala děti Rebeky. A Rebeka, která měla Ezava a Jákoba. A myslím si, že měla velmi důležité místo, když máme o ní zmínku v Biblii. Určitě znamenala pro tu Rebečinu rodinu něco podstatného, něco důležitého, když ji oplakávali, a je to napsáno v Biblii. Vychovávala ty děti Izáka a Rebeky a byla jejich chůvou, byla takovým zvláštním členem jejich rodiny. A byla to určitě pro nich rána, když jim zemřela. A tak je to pro mě výzva, je to pro mě znamenitá žena, přestože se nevdala, přestože neměla děti, přesto mohla ovlivnit jinou rodinu, děti někoho jiného. A pro mě v tom byla znamenitá. A nebyla jenom pro sebe, a byla užitečná pro jiné, přestože to nebyly její pokrevné děti. A tak proto byla i znamenitá. Takže výzva pro nás. Můžeme být znamenité právě v dobách, když nám Pán Bůh dává nějakou situaci a my ji využijeme k tomu, abychom pomohli. Můžeme být znamenité tehdy, když vkládáme své děti do těch Božích rukou a dáváme je a pouštíme ji dál. Můžeme být znamenité v tom, že vtahujeme do různých věcí a své manžele a nenecháváme si věci pro sebe. A můžeme být znamenité v tom, že ovlivníme byť životy někoho jiného, byť jsou to není životy našich dětí a naší pokrevní rodiny. Ať Pán Bůh třeba i tyto čtyři příklady dá před nás a dotkne se tím našeho srdce. A kež Pán Bůh způsobí to, že i my můžeme být znamenité ženy a znamenitý muži v různých oblastech našeho života. Kež to Pán Bůh způsobí. Amen.
Bratři a sestry, děkujeme Bohu, že v našem sboru, v našem společenství máme znamenité ženy a znamenité muže. Prožili jsme takový zvláštní týden tady v Smilovjane, kdy jsme cítili na sobě takový tlak okolí, kteří se projevovali nepřátelsky vůči těm, kdo chtějí pomoct křesťanům. Určitě jste to všichni cítili. Když jsme se tady s bratřími večer ve čtvrtek sešli na modlitbě a ve středu na modlitebním, tak jsme o tom hovořili a nevěděli jsme, co nás dneska čeká. A děkuji vám všem a děkujeme Bohu, že jsme se nezalekli toho a přišli jsme na tomto místo. A mohli jsme tady s těmi křesťany z Iráku prožít dopoledne pěknou chvíli a ještě věřím, že prožijeme. A cítím, že když je na nás vyvíjen nějaký tlak, tak se jako sevřeme. A to je dobře. Je to taková zkouška na nás. Věřím, že vytrváme v tom a ještě možná nevíme, co nás čeká, ale dnešní den jsme prožili pokojně, ani jsme ho tak nečekali. Něco jsme si mysleli, co bude, a bylo všechno v pokoji. A tak, když se budeme modlit, děkujeme za to, děkujeme za muže a ženy, které máme, za náš sbor a za to, že můžeme stát věrně na té Boží straně. Děkuji vám, modleme se. Děkuji vám, přeju dobrou noc a dobrý večer.